gdy wsłuchiwałem się w to świadectwo, które przed chwilą z tego miejsca było składane, jako żywo przypomniały mi się moje wcześniejsze lata. Bo kiedy urodziła nam się druga córeczka, na imię daliśmy jej Dorotka, to lekarze zadzwonili do mnie do pracy, bo wtedy pracowałem zawodowo. I ordynator szpitala, gdzie się urodziła moja córka, przywołał mnie do swojego gabinetu i powiedział: niech się pan przygotuje na najtrudniejsze, bo to dziecko najprawdopodobniej żyć nie będzie. A to dlatego, ponieważ po dokładnym zbadaniu, a też była wcześniakiem, to dziecko prawdopodobnie żyć nie będzie, ponieważ po zbadaniu okazało się, że na tym etapie wynaleźliśmy około 17 różnych wad, różnych niedomagań jej organizmu. I zaczął tak powoli wymieniać: wodogłowie, rozszczep miękkiego podniebienia, paraliż lewej połowy, dziura w sercu, krótsza noga. Ja już nie pamiętam, co tam jeszcze wymienił. Mam książeczkę wypisu ze szpitala z tymi wszystkimi orzeczeniami lekarzy. A więc to dziecko żyć nie będzie. A jeśli by żyło, to tak mówię prywatnie jako ordynator, że będziecie mieli państwo z tym dzieckiem do końca życia określone problemy. Ponieważ to dziecko nie przewidujemy, aby mówiło, aby chodziło, nie przewidujemy, aby to dziecko rozwijało się normalnie, tak jak inne dzieci. Na skutek pewnych powikłań, które miały miejsce, gdy żona była w poważnym stanie, w ciąży z nią. I muszę powiedzieć, że przez pewien czas jako ojciec pogodziłem się z faktem, że to dziecko nie będzie żyło. Wróciłem do pracy. To dziecko pozostało, ona pozostała w szpitalu, na dłuższy okres pozostała w szpitalu. I tak z dnia na dzień czekałem na wiadomość ze szpitala, na wiadomość mówiącą o tym, że to dziecko umrze, że umarło. Nawet sobie już wyobrażałem, jak ta trumna będzie wyglądać, taka maleńka, jak ten grób będzie wyglądać, taki maleńki. Wyobrażałem sobie, jak się pogrzeb będzie odbywał. I tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jakby na przekór moim oczekiwaniom to dziecko przeżywało kolejny i kolejny i kolejny dzień. I w końcu, skoro nie umierała, postanowiłem, że będziemy wołać do Boga o uzdrowienie jej ciała. O uzdrowienie jej ciała. I zaczęliśmy się z żoną o to modlić. I tak jak tutaj brat mówił, myśmy czegoś podobnego doświadczali. Praktycznie rzecz biorąc, za każdą wizytą w szpitalu dowiadywaliśmy się, iż lekarze się wycofują z kolejnej diagnozy. Najpierw wodogłowie wycofali, potem wrodzoną wadę serca wycofali, potem paraliż lewej połowy wycofali i po kolei. I ta dziewczynka, która miała umrzeć albo miała być niesprawna psychicznie i fizycznie, tak jak już tu mówiłem, pierwszego wieczoru, od ponad 15 lat pracuje w kościele jako sekretarka kościoła świątkowego. Skończyła w ubiegłym roku drugi fakultet. Skończyła architekturę wnętrza. I choć wzrostem, kto ją zna, kto ją widział, to zauważył, że choć wzrostem być może nie dorównuje swoim rówieśnicom, to jeśli chodzi o psychiczny rozwój, intelektualny rozwój, no to sam fakt świadczy, że zaliczyła już drugi fakultet, skończyła nie tylko administrację i zarządzanie, ale także skończyła, jak mówię, architekturę wnętrz. Także mam dla was, drodzy rodzice, pocieszającą wieść. Nie jesteście pierwsi, I pewnie nie jesteście ostatni. Ufajcie Panu, Pan dobry jest. Bóg nie ma względu na osobę. Tak jak okazał ogrom Bożej łaski nad naszym dzieckiem, tak ufajcie będzie trzymał swoją wyciągniętą rękę i nad waszą córeczką. I życzę wam tego z całego serca, aby rosła na waszą pociechę, a dla chwały Bożej. Halleluja. Cóż, dzisiaj nie będę, jak widzicie, to znaczy jak czas wskazuje, zbyt długo usługiwał, ale mam na sercu, aby poruszyć już zupełnie inny temat niż ten temat, który poruszaliśmy w piątek i wczoraj. Mam na sercu, aby mówić o trzech rodzajach studzien. I może na wstępie czytajmy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 26 rozdział, dwa wiersze. 26 rozdział, dwa wiersze. Dwa wiersze. Wiersz 15 i wiersz 18. Toteż wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemią. I wiersz 18. Izak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Miejscowość, a już wiecie, jak się nazywała, w której się urodziłem przed wojną, ja tych czasów nie pamiętam, bo urodziłem się w trakcie wojny, ale przed wojną ta wieś, ta miejscowość i nie tylko ta, również okoliczne miejscowości były bardzo ludne. Mieszkało tam mnóstwo ludzi. Dom dosłownie stał obok domu. Jeden obok drugiego. I potem, gdy przyszła zawierucha wojenna, gdy przyszły te trudne czasy kończące wojnę, wielu mieszkańców tej wsi, tej miejscowości i okolicznych miejscowości zostało wywiezionych na wschód, na Ukrainę i jeszcze dalej, do Kazachstanu. Jeszcze inni być może wywiezieni zostali nawet na daleki wrogi Sybir. Inni zaś zostali wywiezieni na tak zwane ziemie odzyskane. I spotykam, tak jak powiedziałem, pierwszego dnia ludzi z tamtych miejscowości w zasadzie w całej północno-zachodniej części naszego kraju. Gdy jadę w okolice Kętrzyna, spotykam tam ludzi z tej miejscowości i z miejscowości sąsiednich. Gdy jestem w okolicach Gołdapi, tam spotykam ludzi, a gdy jestem w Koszalińskim, w okolicach Wierzchowa, Złocieńca, wszędzie tam spotykam ludzi z tamtych okolic. No i zdaje mi się, że także i tu, w Żelaznym Moście, dalej w Złotoryi, w tych okolicach, a więc zachodnia część Polski, także ludzi z tamtych miejscowości, z tak zwanej Łemkowszczyzny albo z Bojkowszczyzny, ludzi stamtąd nie brakuje. Młodzi nie wiedzą, co to znaczy, ale starsi wiedzą, o czym mówię. A więc nie brakuje ludzi stamtąd, z tamtych miejscowości. Także od czasu do czasu w centralnej Polsce można jeszcze spotkać ludzi z tamtych stron. Po prostu zostali wysiedleni, wypędzeni w pewnym sensie ze swoich domostw, ze swoich miejsc, gdzie mieszkali. Otrzymali 2 godziny na przygotowanie się i transport do odkrytych wagonów i wyjazd na wschód albo na zachód. I te czasy ja już pamiętam. Pamiętam pozostawione tak zwane pustostany, a więc domy, z których ludzie zostali wywiezieni. Stały obok siebie. I co było charakterystycznego? Charakterystyczne było to, że praktycznie przy każdym domu była studnia. Nie było wtedy wodociągów, tak jak to jest dzisiaj, że odkręcamy wodę, odkręcamy krany i woda leci do naszych do naszej kuchni czy w innym miejscu. Stały na podwórzu studnie, przy których najczęściej były żurawie. I pamiętam jako młody chłopiec, jak skrzypiały te żurawie rano, gdy gospodarze czerpali wodę, aby poić dobytek, krowy, konie, a więc aby czerpać wodę. A potem, ponieważ w tych domach nikt nie mieszkał, no to różnie się z tymi domami, z tymi pustostanami działo. Niektóre zostały rozebrane, wybudowane zostały po tej rozbiórce nowe domy. Inne zostały spalone, ale mnie dzisiaj interesują studnie, które pozostały na tych podwórzach byłych, gdzie kiedyś stały domy. Z tymi studniami postąpiono trojako. Mianowicie niektóre z tych studzien zostały zasypane, zarzucone różnymi śmieciami, kamieniami, odpadkami drzewa, a więc zasypane. Pozostały tylko ślady, że tam kiedyś była życiodajna, chciałoby się powiedzieć, studnia. Że z tej studni kiedyś czerpano wodę, że kiedyś była ona błogosławieństwem dla tych, którzy z niej wodę czerpali. A więc zasypane studnie. Drugi rodzaj studni, które oglądaliśmy, to studnie tak od sobie pozostawione. Pozostawione, niezasypane, ale z czasem, ze względu na to, że nie była z nich woda czerpana, nie biły te źródła zasychały. Aż w końcu, pamiętam, po latach pozostały tylko doły, pozostały tylko jamy, pozostały tylko miejsca, gdzie były te studnie, choć nie zostały zasypane. To świadectwo, że tu kiedyś tryskała życiodajna woda. To świadectwo, że z tego miejsca czerpano kiedyś wodę, ale teraz można było zobaczyć dno i tam lustra wody już nie było. Ale był też i trzeci rodzaj studzień. I niektóre z tych studzień do dzisiaj funkcjonują. Niektóre z tych studzień były nadal użytkowane, nadal używane. I pamiętam tę zimną wodę. Wtedy nie było tych napoi, jakie są dzisiaj. Nie było Coca-Coli. Tak, młodzi ludzie, nie było Coca-Coli. Nie było Pepsi-Coli. Tak, młodzi ludzie, nie było Pepsi-Coli. Nawet oranżady za wiele nie było. Zresztą z tej miejscowości jechać 40 kilometrów czy 30 kilometrów za oranżadą gdzieś tam, no kto miałby na to czas? A więc niekiedy spragnieni biegliśmy do tej studni. Ściągaliśmy wiadro, ten żuraw spuszczaliśmy i wyciągaliśmy krystaliczną, czystą, chłodną, zimną wodę. Piliśmy tę wodę i jakąż sprawiała nam ona ulgę. I do dzisiaj, do tej studni, jeśli jestem na Brzeżawie, podchodzę i czerpię wodę, żeby jeszcze raz sobie odświeżyć smak dzieciństwa, smak wody, którą piłem w dzieciństwie. A więc zauważyłem wtedy, że są trzy rodzaje studzień. Zasypane, smutne świadectwo istnienia tutaj kiedyś studni. Zauważyłem studnie, które nie zostały zasypane, miały pozór studni, wyglądały jak studnia, wyglądało to miejsce jak studnia, ale cóż z tego, że było to świadectwo, że tu kiedyś była studnia, jak z tej studni nie tryskała woda. I wreszcie trzeci rodzaj, powtarzam, z której tryskała woda. Gospodarze czerpali wodę, używali tę wodę i ta woda ciągle biła i ciągle była świeża. Im więcej czerpali, tym świeższa była ta woda. I kiedy się potem nawróciłem i zacząłem czytać, studiować Pismo Święte, zauważyłem, że również Biblia mówi o trzech rodzajach studzień. Że również Biblia mówi, iż były trzy rodzaje studzień. A więc Biblia jakby potwierdza to, co ja zapamiętałem z dzieciństwa. zwróćcie uwagę, iż Biblia mówi o trzech rodzajach studzień. Przede wszystkim mówi Biblia o studniach, tak zwanych wyschłych studniach. Studniach, z których kiedyś także tryskała woda, przy których także kiedyś pasterze poili swoje stada. O studniach, które kiedyś gromadziły stada bydła, owiec i przy których tętniało życie. Ale z jakichś powodów, na skutek czegoś, być może dlatego, że stada odeszły, że ludzie przestali z tych studzień czerpać wodę, te studnie wyschły, zaschły. I choć doły pozostały, choć pozory pozostały, choć świadectwo, że była tu kiedyś studnia, to pozostało, ale w rzeczy samej ta studnia nie spełniała zadania, dla której została zrobiona, ponieważ była wyschła. Powiem wam więcej. Te doły po tych studniach, te miejsca, w których kiedyś tryskała woda, te doły po studniach stanowiły wręcz zagrożenie. Stanowiły wręcz niebezpieczeństwo dla ludzi tamtędy przechodzących. Bo najczęściej te studnie były niezabezpieczone. Ja takie studnie z dzieciństwa pamiętam. Niezabezpieczone, niezasypane i można było wpaść do tej studni. I niekiedy nawet zwierzęta wpadały do tych studzień, ponieważ te studnie nie były zabezpieczone. I te studnie stanowiły zagrożenie, niebezpieczeństwo. Przypomnę, kochani, że również Biblia mówi, że takie wyschnięte, nieużytkowane, nieużyteczne studnie stanowiły miejsce niebezpieczne. Pewnie pamiętacie, bo ja pamiętam, że do dwóch takich studzień wrzucono dwóch ludzi. Biblia mówi, że do wyschniętych studzień, w których nie było wody, było co najwyżej jakieś błoto na dnie, wrzucono ludzi. Pamiętacie, kogo wrzucono do takich wyschniętych studzień? Na pewno pamiętacie. Pierwszą osobą, która została wrzucona do takiej wyschniętej studni, ta studnia stała się niebezpieczeństwem dla tej osoby, był Józef, którego bracia z nienawiści, z zazdrości wrzucili do studni. A potem go z tej studni wyciągnęli i sprzedali Ismaelitom jadącym do Egiptu. To był pierwszy przypadek. Ale także w księdze proroka Jeremiasza czytamy o wyschniętych studniach i do tych wyschniętych studzień wrzucony został prorok Jeremiasz. Tam go uwięziono, tam go trzymano, tam go maltretowano w tej wyschniętej, nieużytecznej studni. A więc ta studnia, można by było powiedzieć, była przyczyną problemów. Była przyczyną problemu i dla Józefa, i dla Jeremiasza. A więc te studnie wyschnięte, niezabezpieczone, mające pozór studzień, stanowiły niebezpieczeństwo. Drugi rodzaj studzień, o których wspominałem i o której dzisiaj czytaliśmy, to studnie, które zostały zasypane. I przypomnijmy sobie to wydarzenie, zanim przejdziemy do trzeciego rodzaju studzień. Otóż Abraham, który przybył z Mezopotamii, z Ur Chaldejskiego, wędrował po Palestynie, tak zwanej dzisiaj Palestynie, po Kanaanie i gdziekolwiek przybył, kopał studnie. I te studnie, ta studnia była miejscem, wokół której on rozbijał swoje namioty dla siebie i dla swoich sług. Bowiem życie tam na południu, a więc życie w Palestynie, życie w Kanaanie jest możliwe tylko tam, gdzie jest woda. Gdy byłem parokrotnie w Izraelu, podziwiałem rzecz, której nie zauważycie prawdopodobnie nigdzie indziej w świecie. Mianowicie, praktycznie rzecz biorąc, do każdego drzewka do każdego poletka, wszędzie tam, gdzie jest cokolwiek uprawiane, jest doprowadzana woda. Przy każdym praktycznie drzewku bije maleńki kranik, czy powiedzmy sączy się woda, żeby nawadniać te drzewa. Bo w przeciwnym wypadku pola zamieniłyby się w pustynię, wyschłyby od żaru słonecznego. Drzewa, sady, wszystko by powysychało, gdyby nie doprowadzona tam woda. I w związku z tym cała praktycznie Palestyna, cała Ziemia Święta jest przykryta, jest jak gdyby jest rozprowadzona po niej odpowiednimi przewodami woda. Tego nigdzie nie oglądałem, choć w wielu krajach byłem. Dlaczego tak? Dlatego, ponieważ życie w tamtym rejonie jest możliwe tylko tam, gdzie jest woda. I w związku z tym Abraham, dokądkolwiek przyszedł, kopał studnie, bo studnie gwarantowały życie, bo studnie dawały szansę życia. Woda z nich czerpała, dawała szansę życia. Pamiętacie, gdy Jakub przybył do swojego przyszłego teścia, zatrzymał się przy studni, bo wiedział, że tam jest życie, że tam przyjdą ludzie, do tych studni przyjdą pasterze ze swoimi owcami. Pamiętacie, jak Mojżesz uciekał przed prześladowaniem w Egipcie, zatrzymał się przy studni, ponieważ wiedział, że tam właśnie będzie życie, że tam przyjdą ludzie ze swoimi owcami, a w związku z tym będzie miał możliwość spotkać się z ludźmi. On nie czekał gdzieś na pustkowiu, gdzieś, gdzie nie ma studni, ale tam, gdzie była studnia. Bo raz jeszcze powtarzam, życie tam na południu jest możliwe tylko tam, gdzie jest woda. I Abraham doskonale o tym wiedział. Kopał studnie, by zapewnić życie dla siebie, by zapewnić życie dla swojej rodziny, by zapewnić życie dla swoich przyjaciół, którzy mu towarzyszyli, między innymi Lota, by zapewnić życie także dla swoich stad i dla swoich owiec, dla swoich trzód. Ale Abraham nie pozostawał w jednym miejscu. On szedł do następnego miejsca i znowu tam kopał studnie. I poszedł do następnego miejsca i znowu tam kopał studnie. Bo wiedział, że życie jest możliwe tylko tam i tylko wtedy, gdy bije woda, gdy studnie pulsują, tętnią życiodajną wodą. Ale Abraham w pewnym momencie odszedł do wieczności. Bóg go odwołał. A gdy ten stary człowiek, to stare pokolenie przeminęło, a więc gdy pominął się Abraham, gdy odszedł do wieczności, natomiast w tym samym momencie po śmierci Abrahama nadciągnęli najwięksi nieprzyjaciele i Abrahama, i jego potomstwa. Nadciągnęli mianowicie Filistyni. Filistyni, którzy przez całą Biblię, aż do czasów Dawida, stanowili zagrożenie dla Izraela, dla narodu izraelskiego. I zwróćcie, kochani, uwagę, od czego rozpoczęli Filistyni. Oni nie walczyli z Izaakiem. Oni nie walczyli z Izaakiem po to, żeby mu odebrać jego stada albo nawet zabić Izaaka. Nie, oni się o to nie troszczyli. Oni pozostawili Izaaka w spokoju, oni pozostawili jego dobytek w spokoju, ale oni zrobili coś niezwykle, niezwykle dramatycznego, coś niezwykle niebezpiecznego. Co zrobili Filistyni? Filistyni byli świadomi, że jeśli zakopią te życiodajne studnie, jeśli zasypią te życiodajne studnie, jeśli je zakopią, to wtedy i tak śmierć pochłonie wszystkich, którzy z tych studzien czerpali. To śmierć pochłonie i Izaaka, i jego dobytek. Nie ma szans przeżycia, nie ma szans przetrwania bez wody. Oni nie zamierzali walczyć zbrojnie z Izaakiem i z jego ludźmi. Oni zasypali studnie. Zasypali studnie świadomi, że śmierć sama nadciągnie. Ale bracia i siostry, oto przychodzi Izaak. A ja postrzegam Izaaka jako człowieka modlitwy. Bo najczęściej, gdy mówimy o Izaaku, to od samego początku, jak zresztą mówiłem, który w którymś momencie Izaaka postrzegamy jako osobę modlącą się. Nie wiem, czy w tym momencie także Izaak się modlił, czy nie, ale postąpił bardzo mądrze. Z dwóch powodów postąpił bardzo mądrze. Na czym te dwa powody polegały? Po pierwsze, Izaak sobie uświadomił, że jeśli nie odkopie, nie odkryje, nie odnowi tego, co zostało zasypane, to jemu i wszystkim innym ludziom, którzy mu towarzyszą, których prowadzi, grozi śmierć. Że jemu i jego stadom grozi śmierć. A więc uświadomił sobie, że musi odkopać te zasypane studnie, które wróg w międzyczasie zasypał, że musi je odkopać. I czytaliśmy w wierszu 18, że Izaak odkopał studnie. Być może Izaak modlił się i być może wołał do Boga: Boże, powiedz mi, co ja mam zrobić, skoro widzisz, ludzie słabną, ludzie letnieją, skoro ludzie są coraz słabsi, coraz bardziej pragną, coraz bardziej są osłabieni, co ja mam robić? I być może Bóg odpowiedział na jego modlitwę, wskazując mu na te zasypane studnie. Odkop te studnie. Spraw, aby te studnie znowu zaczęły tętnić wodą. Aby źródła znowu zaczęły bić. Aby znowu woda popłynęła. I Izaak nie zastanawiał się zbyt długo. Odkopał studnie, które zostały wykopane w czasach ojca jego Abrahama, a zostały zasypane po śmierci Abrahama. I co jest po drugie zdumiewające, to to, że Izaak tym studniom nadał takie same nazwy, jakie nadawał tym studniom jego ojciec Abraham. A więc nie wymyślał jakichś nowych teorii, nowych nazw, ale nazwał je tak samo, jak nazywał je Abraham. I znowu życie zaczęło tętnić. I znowu te studnie zaczęły dawać życiodajną wodę. Kochani, ja kiedy o tym myślę, kiedy nad tym medytuję, to widzę w tym obraz Kościoła, widzę początki Kościoła i widzę stan teraźniejszy Kościoła i widzę niebezpieczeństwa, jakie Kościołowi zagrażają. Musielibyśmy sobie przypomnieć o początkach. Musielibyśmy sobie przypomnieć o tym czasie, kiedy studnie na początku, kiedy Kościół zaistniał, były kopane. Co było tą życiodajną wodą w Kościele? Co stanowiło o tym, że Kościół był żywy? Że w Kościele tętniało życie? Co było powodem, że ludzie ściągali z różnych stron, stając obok studzień? Co było powodem? Co było tą życiodajną wodą? W moim przekonaniu woda jest symbolem niczego innego, jak tylko Ducha Świętego. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 7 rozdziale powiedział w 7 rozdziale, że kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. A ten, kto się napije tej wody, którą ja mu dam, to stanie się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. A potem jest wyjaśnienie polegające na tym, iż Jezus mówi, a to mówił o Duchu Świętym. A więc Duch Święty jest przyrównany do źródła, do wody, do studni. Duch Święty został przyrównany do studni. I to właśnie za przyczyną Ducha Świętego Kościół był Kościołem żywym. To właśnie za przyczyną Ducha Świętego Kościół był miejscem, do którego ściągali ludzie, ponieważ widzieli uświęcone życie Kościoła, bo Duch Święty jest Duchem Świętym, uświęcającym, uświęceni przez Ducha Świętego, mówi Boże Słowo. I ludzie, widząc ten stan Kościoła, a jednocześnie widząc cuda i znamiona czynione przez Ducha Świętego w Kościele, ściągali do Kościoła. Kościoły się wypełniały. Tam, gdzie był Kościół, tam było życie. Życia poza Kościołem nie było. Śmierć panowała, ciemność wokół panowała. Światłością był Kościół, bo w Kościele paliła się ta lampa, jaką jest Duch Święty. Ale czas mijał i czas mija. Czas mijał i czas mija. Filistyni, wrogowie Kościoła, próbowali w różnoraki sposób uśmiercić Kościół. W różnoraki sposób próbowali rozproszyć Kościół. Ale wszystkie te próby się nie powiodły. Prześladowania, jakie wybuchały za cesarzy rzymskich, 10 cesarzy, sprawiało, że Kościół tym bardziej się powiększał. Jak powiedział kiedyś Orygenes, na śmierci, na krwi męczeńskiej jednego chrześcijanina wyrastały kłosy, a w kłosie jest wiele ziaren. Jedna męczeńska śmierć powodowała, że nawracało się dziesiątki innych ludzi. I diabeł filistynin doszedł do wniosku, że w ten sposób Kościoła nie pokona. Nie pokona. Zaczął więc próbować różnych innych metod, różnych innych sztuczek, różnych innych sposobów. I oto doszedł do wniosku: pozostawię Kościół. Niech się nazywają Kościołem. Niech myślą, że są Kościołem. Niech sobie wybierają najpiękniejsze nazwy. Kościół pełen Ewangelii. Światłość nad światłością. Niech się nazywają jak chcą. To mi nie przeszkadza. Ja zrobię coś innego. Zatkam źródło. Źródło, które stanowi o życiu Kościoła. Oczywiście Ducha Świętego zatkać nie może. Ale Kościół przekona, że to źródło, jakim jest Duch Święty, jest mu wcale niepotrzebne. Że Kościół sobie poradzi bez Ducha Świętego. Że wystarczą wykształcenia teologiczne, praktyka, samo chodzenie do Kościoła. To wystarczy. A więc to życiodajne źródło, świadomość, że bez Ducha Świętego my się obejść nie możemy, zostało przykryte różnymi śmieciami, różnymi rzeczami. I dzisiaj pozostają piękne nazwy, piękne kaplice. Ale co z tym źródłem? Ale co z obecnością Ducha Świętego? Ale co z Jego działaniem pośród nas? A przecież prorok Zachariasz, o czym za chwilę będę mówił, powiada: nie naszą mocą, nie naszym intelektem, nie naszym wykształceniem, nie naszymi możliwościami, a jedynie mocą Ducha Świętego może się to stać. Prawda? Diabeł robi wszystko, żeby odwrócić naszą uwagę od działania Ducha Świętego, od tryskania tych wód, od tych życiodajnych wód. Nasi ojcowie, założyciele Kościoła, tak to nazwijmy, do których należymy, których już być może nie ma, Abrahamowie, Abraham, Oni doceniali rolę Ducha Świętego. Oni mówili o Duchu Świętym. Oni przeżywali obecność Ducha Świętego. Oni byli świadomi, że życie jest możliwe tylko wtedy, kiedy to źródło będzie tryskać. Ale czas mija. Przychodzi nowe pokolenie. Przychodzą nowe pokolenia. Ja już też mam trochę lat i pamiętam czasy, kiedy byłem młodym człowiekiem. Ot choćby takim jak niektórzy z was. To wtedy, przynajmniej tam, gdzie ja uczestniczyłem, przynajmniej w tych miejscach, gdzie ja byłem, to jechało się na zlot młodzieżowy. Jechało się na kongres, na konferencję młodzieżową, na obóz młodzieżowy. Nie po to, żeby słuchać wrzaskliwej chrześcijańskiej muzyki. Jechało się nie po to, żeby się podniecać tą nie zawsze chrześcijańską, choć tak się ją nazywa, muzyką. Jechało się nie dla rozrywki sportowo-kulturalnej, ale jechało się po to, żeby przeżyć chrzest Duchem Świętym. Jechało się po to, żeby przeżyć coś z mocy, z wysokości. Młodzież jechała po to, żeby, jak mówiliśmy, naładować akumulatory. Poprzez 2 tygodnie modlitwy i przebywania z sobą, szukania oblicza Bożego. Jechaliśmy po to. Ale czas mija. Już następne po nas pokolenie jedzie na różnego rodzaju spotkania, imprezy po to, żeby się zabawić, żeby posłuchać coraz to głośniejszych zespołów, żeby poskakać. Pozwólcie, że coś powiem bardzo przykrego. Nie wszyscy wiedzą, że ja już nie jestem od wielu lat prezbiterem naczelnym. Nie wszyscy wiedzą. To znaczy wierzący wszyscy wiedzą, ale ludzie z zewnątrz nie wszyscy wiedzą. I oto jednego dnia, tak stosunkowo niedawno, może 2 miesiące temu, otrzymuję maila w moim komputerze, pocztę elektroniczną. I pisze jakiś człowiek, nie powiem skąd, bo to nieistotne, ale to mówi nam, w jakim okresie żyjemy. Pisze do mnie jakiś człowiek, prezbiterze naczelny, biskupie. Jak mówię, ma prawo nie wiedzieć, że już nim nie jestem. Przed laty od czasu do czasu zachodziłem do waszego kościoła, do waszego zboru. Nazywają kościołem, nie wiedzą, co to znaczy zbór. Do waszego kościoła. Jestem człowiekiem niewierzącym. Nigdy się nie utożsamiałem z żadnym kościołem. Ale zachodziłem do waszego kościoła. I zawsze byłem pod wrażeniem tego, co widziałem i co słyszałem. Gdy słyszałem proroctwa, które tam miały miejsce, byłem w strachu. Bałem się, że w pewnym momencie zostanie powiedziane to, kim ja jestem. Że moje wnętrze zostanie objawione. Bałem się, ale coś mnie ciągnęło. I znowu tam przychodziłem i słuchałem słowa, które tam było zwiastowane. I byłem pod wrażeniem mocy tego słowa. I gdy słyszałem ludzi, jak się modlili, to nie wiedziałem, co robić, czy być dalej, czy uciekać. Mówię panu, panie biskupie, że byłem pod wrażeniem. I dlatego postanowiłem nie iść już więcej na te nabożeństwa, na te wasze nabożeństwa, jak pisał. Ale gdzieś po 15 latach odważyłem się pójść znowu. Jakiż przeżyłem szok, pisze ten niewierzący człowiek. Gdy wszedłem do tej sali, do której przychodziłem kiedyś, jak zaczęli grać, to nie wiedziałem, co zrobić z moimi uszami. Jak zaczęli bębnić, nie wiedziałem, co zrobić z moimi uszami. Głowa mnie rozbolała. Jak zaczęli puszczać dymy, to nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Myślałem, że trzeba wzywać straż pożarną. A potem pisze dalej, jak zaczęli biegać z flagami, oberwałem jedną flagą. Nie wiem, co się dzieje z waszym kościołem. Dlaczego Pan nic nie robi, żeby powstrzymać? To piszę ja, człowiek niewierzący.
I co wy na to, bracia? Płakać mi się chciało. Czytałem i czytałem i jeszcze raz czytałem i wołałem: Boże, dokąd my idziemy? Boże, co będzie? Co będzie po nas? Co będzie, jeśli ci starzy Abrahamowie odejdą? Świadkowie, że tu kiedyś tryskała woda, że tu kiedyś biło źródło. Co będzie? Ale myślę o Izaakach. Kiedy właśnie wtedy pochyliłem się nad tym listem, odesłałem ten list komu trzeba, do prezbitera, który odpowiedzialny jest za ten zbór, no, otrzymałem odpowiedź, której się absolutnie nie spodziewałem, bo spodziewałem się, że prezbiter napisze: zajmę się tą sprawą, pojadę do tego zboru, wyjaśnię sprawę. Tymczasem otrzymałem: jestem bezradny, nic nie mogę zrobić, bo pastor ma taki pogląd. I nic nie mogę zrobić, bo starsi go popierają. Napisałem: to ty nie możesz sobie poradzić z tym pastorem i z tymi starszymi? To dokąd ten zbór niebawem zajdzie? Ale to nie jest jedyny zbór. Takich jest więcej. I to nie tylko w naszym kościele jest ich pewnie podobnie, być może nie aż tak daleko jest i w innych kościołach. Ale moją nadzieją, moim spodziewaniem się wybiega w przyszłość. Filistyni próbują i zasypują studnie. Filistyni chcą wprowadzić i wprowadzają różnego rodzaju inne zastępcze programy. Skoro nie można wypełnić programu nabożeństwa obecnością Ducha Świętego i Jego działaniem, no to się wprowadza różne zastępcze programy. A to skecze, a to pantomime, a to flagi, a to dymy, jak już powiedziałem, a to wrzaskliwą muzykę. No bo czymś trzeba zapełnić program nabożeństwa. Prawda? Ale ja patrzę w przyszłość. I to, skoro mówiłem przez tyle godzin do was, młodzi ludzie, ciągle jeszcze pozostanę przy was. Patrzę w przyszłość. I spodziewam się i o to się modlę. Nie wiem, czy to stanie się za mojego życia, czy też już po mojej śmierci, jak to się stało po śmierci Abrahama, że pojawią się ludzie pokroju Izaaka. Że powstaną chłopcy i dziewczynki, mężczyźni i kobiety pokroju Izaaka, którym nie wystarcza tylko zabawianie się w kościół, którym nie wystarczy zasypana studnia, ale którzy sobie przypomną czasy, gdy ich ojcowie żyli przy tych życiodajnych studniach. Przypomną sobie o roli Ducha Świętego w Kościele i w ich osobistym życiu. I odkopią to, odrzucą to, wyrzucą te śmiecie, które zakryły, stłamsiły, które zatkały te życiodajne źródła. I wierzę w to i modlę się o to, że to, co dziś już jest albo zasypane, albo jest zasypywane, znowu tryśnie wodą. I że te źródła, te wody zaczną znowu bić. I młodzi ludzie, apeluję do was o to. Bądźcie podobni do Elizeusza. Bo Elizeusz, gdy miał zająć miejsce Eliasza, niczego sobie innego nie życzył, ale aby dwójnasobne namaszczenie Ducha Świętego, które spoczywało na Eliaszu, teraz spoczęło i na nim. I Bóg to jego życzenie wypełnił. Tak się stało. Chciałbym jeszcze jednym słowem przed zakończeniem się z wami podzielić. W Wspomniałem już proroka Zachariasza. Wspomniałem już proroka Zachariasza. I niech mi wolno będzie z 4 rozdziału z proroka Zachariasza jeszcze 3 wiersze przeczytać. Od 1 wiersza. Jest tu mowa o pewnej wizji, jaką prorok Zachariasz otrzymał. I zwróćcie uwagę na choćby wiersz 1, a potem będziemy postępować z analizą poszczególnych wierszy dalej. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. Proszę zwróćcie uwagę, że Zachariasz, prorok, nie zasnął. On nie spał. Ale choć nie spał, pewne rzeczy nie widział. Był jak w uśpieniu. Był jak zamroczony. Nie docierało do niego to, co się działo wokół niego. Musiał anioł nim potrząsnąć. Czy myślicie, że takiego potrząśnięcia dzisiaj Kościół nie potrzebuje? Zbory nie potrzebują? Poszczególni ludzie nie potrzebują? Są jak uśpieni, są jak odrętwieni, są jak sparaliżowani. Nie widzą, że to, co się dzieje, dziać się nie powinno. Że to, co praktykują, praktykować się tego nie powinno. Nie widzą, że studnie są zasypywane. Coraz bardziej, że ta życiodajna woda już nie tryska. Że różne inne zabawy, różne inne formy wprowadza się, ale to nie jest życie. Są jak śpiący, jak odrętwiali. I niechżeż naszą modlitwą będzie: Boże, porusz naszymi zborami. Boże, wstrząśnij naszymi zborami. Nami wstrząśnij. Niech spadną łuski, ślepota z naszych oczu, abyśmy zobaczyli, że studnie są zasypane i abyśmy dążyli do ich odkopania. Anioł, który rozmawiał, obudził go, jak się budzi ze snu. I proszę zwróćcie uwagę na to, co zobaczył Zachariasz. I zapytał mnie: co widzisz? A ja odpowiedziałem: widzę, oto jest świecznik cały ze złota. A na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. Kochani, świecznik, ilekroć razy, a 3 razy występuje w Biblii, symbolizuje Kościół. Raz występuje w drugiej księdze Mojżeszowej, drugi raz występuje tutaj, a 3 raz występuje w Apokalipsie. I w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana, jest wyjaśnione, czym jest ten świecznik. Jan się odwrócił i zobaczył, podpowiedzcie mi co, 7 złotych świeczników. A potem zostało mu powiedziane, te 7 złotych świeczników to Kościół. A zatem świeczniki symbolizują Kościół. I ten tutaj świecznik symbolizuje Kościół. Przypatrzcie się dokładnie temu kościołowi, który tutaj jest zaprezentowany. Przypatrzcie mu się, bracia, tak naprawdę i siostry, dokładnie. Czy wam się podoba ten świecznik? Czy uważacie, że wszystko jest w porządku w tym świeczniku? Czy też możecie powiedzieć: o bracie, widzimy, że czegoś brakuje temu świecznikowi. Tak, to prawda, że ten świecznik był ze złota. Ludzie, którzy patrzyli na niego z zewnątrz, mogli podziwiać: o, jaki piękny świecznik ze złota. O, wszystkie urządzenia, wszystkie części, i czasze, i lampy, i szczypce. Wszystko jest ze złota. O, jaki piękny świecznik. Czy też macie takie wrażenie? Ja takie wrażenie odnoszę, gdy patrzę na ten świecznik. Wszystko tu jest, z wyjątkiem jednej rzeczy. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Zasadniczej i podstawowej, najważniejszej. Ten świecznik nie świecił. Cóż z tego, że był ze złota? I cóż z tego, że miał wszystkie części, urządzenia, skoro nie świecił. A pytam was, dlaczego nie świecił? Dlaczego nie świecił? Dlatego, że nie było oliwy. Zgadza się? Nie było oliwy. Dlatego nie świecił. Możemy mieć piękną nazwę, najświętszy ze świętych Kościół. Możemy pięknie wyglądać, ubierać się bardzo przystojnie, przyzwoicie. Możemy mieć wspaniale wykształconych kaznodziejów. Możemy mieć luksusowe sale, domy modlitwy. Możemy mieć przepiękne programy, piękne zespoły. Ale czy to stanowi o Kościele? Czy to już jest wszystko? Czy tylko tyle? Jak myślicie? Czego temu świecznikowi brakowało? Brakowało mu oliwy. Możemy mieć wszystko, ale jeśli olej, który jest symbolem Ducha Świętego, nie wypełnia nas, nie wypełnia ciebie, bracie, i ciebie, siostro, udajemy Kościół, ale Kościołem nie jesteśmy. Ludzie mogą patrzeć na nas z zewnątrz i podziwiać nas, nawet dobrze się o nas wyrażać. Ale nie w tym rzecz, choć to wszystko jest absolutnie ważne. Ważne jest, aby biło źródło. I to też jest ważne, aby biło źródło. Aby olej, Duch Święty wypełniał nas. Bo tylko wtedy i tylko wtedy świecznik może świecić. Wtedy i tylko wtedy jesteśmy Kościołem, kiedy Duch Święty objawia się, kiedy olej wypełnia nasze życie, nasze nabożeństwa. Czasem ludzie mówią, ach, bracie, wiesz co, no Duch Święty to coś tak odległego dla mnie. To niemożliwe, żebym ja przeżył napełnienie Duchem Świętym, ponieważ to jest tak odległe dla mnie. Chciejcie sprawdzić teraz w wierszu trzecim, co się dzieje. Popatrzcie, kochani, świecznik stoi, złoty świecznik, ale martwy świecznik. Bez światła, bez życia, martwy, martwota. A popatrzcie na trzeci wiersz. A obok niego, obok tego złotego świecznika stoją, co stoi? Dwa drzewa oliwne. Z prawej i z lewej strony. Dwa drzewa oliwne. Z których jak gdyby na wyciągnięcie ręki może spływać oliwa. Jakby na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko chcieć. Trzeba się tylko podłączyć. Nie trzeba biec gdzieś do Jerozolimy. Nie trzeba biec do Kalisza, do Częstochowy, do Legnicy. Nie trzeba, bo drzewa oliwne są blisko, tuż obok. Z jednej i z drugiej strony. To mówi, jak bardzo Bóg chce, aby każdy kościół, każdy świecznik, każdy zbór uświadomił sobie, że chrzest Duchem Świętym, że napełnienie Duchem Świętym jest możliwe, że tuż obok nas jest to źródło, z którego możemy naczerpać, z którego możemy przyjąć oliwę. Jakżeż blisko ten świecznik był drzew oliwnych, no ale pozostawał pusty. Pan Jezus powiedział, gdy przyjdzie Duch Święty, On będzie pośród was. Amen? Pośród was. Nie gdzieś daleko, nie gdzieś tam. Nie musisz jechać na zlot, nie musisz jechać na kongres, nie musisz, bo Duch Święty jest pośród nas. On jest pośród nas. Wystarczy tylko chcieć. Wystarczy niejako tylko wyciągnąć, otworzyć swoje usta i pozwolić, aby z tego drzewa oliwnego oliwa nas wypełniła. Zgadza się? I teraz proszę zwróćcie uwagę jeszcze raz, że tu były aż dwa drzewa oliwne. Nie tylko jedno, ale dwa. To by oznaczało, że Bóg chce przez ten obraz nam pokazać, iż jest zainteresowany tym, abyśmy nie tylko jakąś tam cząstkę spełnić Ducha Świętego otrzymali, ale jest zainteresowany tym, czym zainteresowany był Elizeusz, aby dwójnasobna obecność Ducha Świętego, a więc spotęgowana, a więc pełnia Ducha Świętego była w nas. Nie tylko wspomnienie, że 20 lat temu przeżyłem chrzest z Duchem Świętym, ale żeby ta woda ciągle tryskała, ciągle nas napełniała. Popatrzcie, że taka jest wola Boża. Jeszcze jedno miejsce Bożego Słowa. Gdy otwieramy Ewangelię Jana, nawet jeśli chcecie, proszę, otwórzcie trzeci rozdział. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 34 wiersz. I tu czytamy wypowiedź taką oto. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowo Boże. W naszym tłumaczeniu tu jest powiedziane, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Gdyż Bóg udziela ducha bez miary. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, gdyż Bóg udziela ducha bez limitowania, bez ograniczenia. Co to znaczy? To znaczy, że nie ogranicza Bóg Ducha Świętego dla tylko jednych osób, a innych już pozostawia na boku. Ale to też oznacza, że Duch Święty chce nas wypełnić całą swoją pełnią, nie jakąś tam cząstką, bez limitu, bez ograniczenia, bez miary. Dlatego Paweł pisze, napełniajcie się Duchem Świętym, albo bądźcie pełni Ducha. Nie chodzi tylko o to, żebyś historycznie wspominał, że przeżyłeś chrzest z Duchem Świętym. Chodzi o to, aby Twoja lampa, bracie i siostro, była świecącą lampą. Aby Twoja studnia była tryskającą studnią. Nie zasypaną i nie wyschłą, ale tryskającą studnią. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, może kiedyś Bóg da szansę, żeby mógł wam ten temat bardziej zgłębić, to zauważamy co? Że ilekroć razy Biblia, Dzieje Apostolskie mówią o zstąpieniu Ducha Świętego, to zawsze jest mowa o tym i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym w Zielone Święta. Wszyscy zostali napełnieni w Samarii. Wszyscy zostali napełnieni w domu Korneliusza. Wszyscy zostali napełnieni gdzie? W Efezie. Bo Bóg zamierza i chce udzielać ducha bez miary, bez limitu. Dlaczego? Dlatego, iż Bóg jest świadomy. To od tego, co jest w wierszu szóstym. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. Bóg chce, żebyś ty i ja, żebyśmy wszyscy, ilu nas tu jest, byli tymi studniami, z których tryska rzeka wody żywej. A teraz ta wyschnięta studnia. Cóż ona symbolizuje? Ona symbolizuje niebezpiecznych chrześcijan. Ta studnia kiedyś była użyteczna, ale dzisiaj stanowi zagrożenie. Niektórzy chrześcijanie żyją wspomnieniami sprzed lat 40 i 50. Są jak wyschłe studnie. Są niebezpiecznymi studniami, bo gorycz tylko się z nich wylewa. Ale to nie jest wolą Bożą, żebyśmy byli zasypaną studnią i nie jest wolą Bożą, abyśmy byli wyschłą studnią. Wolą Bożą jest, abyśmy byli studnią, kościołem, świecznikiem, w dwójnasobny sposób napełnionym świecznikiem, w dwójnasobny sposób napełnionym oliwą Ducha Świętego. I to jest w zasięgu Twojej wiary. I to jest w zasięgu ręki Twojej wiary. I to możesz przyjąć, bo drzewo oliwne, Duch Święty jest tak blisko, jest pośród nas. On może być w Tobie. Pan Jezus powiedział, On będzie pośród Was, ale On będzie także w Was. Dzisiaj On może jest obok Ciebie, tam gdzie siedzisz, ale Jego pragnieniem jest być w Tobie, napełnić Ciebie. I to bez miary, bez limitu. Możesz się zanurzyć w obecności Ducha Świętego. Bez miary, bez limitu. Wierzę w to. Choć na razie nic na to nie wskazuje. Ale nie patrzę, tak jak mówiłem wczoraj, na to, co widzę. Patrzę oczami wiary na Boże Słowo. Wierzę w to, że i spośród was powstaną ludzie pokroju Izaaka, którzy zaczną odkopywać zakopane studnie, którzy zaczną dopominać się, aby te studnie zostały nazwane tak samo, nie inaczej, ale tak samo, żeby mówiono: Duch Święty jest sprawcą naszego przebudzenia. Duch Święty, Duch Święty. A nie jakieś tam inne nazwy, ponieważ mowa o Duchu Świętym może kogoś gorszyć, może kogoś zrażać, więc używajmy różnych innych nazw. Nie mówmy tylko o Duchu Świętym, bo to tego gorszy, bo to tego gorszy. Izaak nazwał rzecz po imieniu. Nie wstydził się odkopać studzień swoich ojców. Synowie i córki, nie wstydźcie się przeżyć waszych ojców. Odkopujcie te przeżycia. Gromadźcie się wokół tych przeżyć. I doświadczajcie Bożego błogosławieństwa, którego doświadczali wasi ojcowie przy tych studniach. A Pan wam pomoże. Z taką nadzieją opuszczam wasz zbór, że nawet jeśli dzisiaj jakaś studnia jest zakopana, będzie odkopana. Że nawet jeśli jakaś studnia jest wyschła, znowu napełni się życiodajną wodą. Jeśli mógłbym się o was pomodlić na koniec, to chętnie to zrobię. Zechciejcie więc może powstać.